Cześć, witajcie serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać, mam nadzieję, że mnie słychać. No, widać mnie niewyraźnie. Rutin Oskorbin jest wzięty, jest ok. Widać mnie tak jak decyzję Michaela Maziego. Niewyraźnie. Dobra, jedziemy z koksem. Widzę od razu pytania od Mateusza. Czy przez okres zimowy coś się dzieje ciekawego w świecie Formuły 1? Czy warto zostawić subskrypcję F1 do rozpoczęcia przyszłego sezonu? No generalnie sporo tam rzeczy i materiałów jest. Można sobie pooglądać archiwalne wyścigi, można sobie też dokumenty pooglądać, sporo onboardów. Także no, jak ktoś ma czas, to znajdzie się coś ciekawego na 100%. Polecam nadrobienie sobie archiwalnych sezonów, takich, których możemy jeszcze nie pamiętać z lat 70., 80., 90. Sporo fajnego się tam dzieje. Witajcie serdecznie, witajcie po Grand Prix Abu Zabi. Wczoraj się zastanawiałem, czy nagrywać tego vloga. Mówię, dobra, odpuszczę. Poczekam na jakieś komentarze, poczekam na wyjaśnienie sytuacji. No, dość długo zresztą zeszło z tymi wszystkimi rozstrzygnięciami. No i disiaj już wszystko wiemy, chyba wszystko wiemy i coraz więcej wskazuje na to, że już się nic raczej nie zmieni. Mowa oczywiście o tym proteście Mercedesa, ale o tym na koniec. Oczywiście, co się wczoraj zadziało? Myślę, że żeby to dobrze prześledzić, warto zwrócić jeszcze uwagę na sobotę i to, co mogło się zadziać z piątku na sobotę w Mercedesie. Red Bull ma znacznie lepsze tempo w piątek, jeżeli chodzi o długie przejazdy, zwracają na to uwagę wszyscy. Te miękkie opony bardzo się nie zużywają. No i chyba Mercedes postanawia, że poświęcą troszkę tempa kwalifikacyjnego, które mieli bardzo dobre w piątek, na rzecz tempa wyścigowego. W Arabii Saudyjskiej mieliśmy właśnie taki komentarz do Wolfa, że być może Red Bull za bardzo idzie w ustawienia w jedną stronę, a to sprawi, że my będziemy szybsi w wyścigu. Tutaj chyba postąpili podobnie. Mercedes powiedział, wolimy być lepsi w wyścigu, szybsi w wyścigu i potem, no chyba dlatego taką przewagę miał Max Verstappen. Oczywiście ten slipstream od Sergio Pereza, to jest pierwszy jego plus w ten weekend, bardzo pomógł, jak pokazywały wyliczenia, 22 setne sekundy, czyli 0,2 sekundy ponad zyską Max Verstappen na tym slipstreamie. No ale oczywiście trzeba było pojechać to świetne kółko i Max to świetne kółko pojechał. No ale często w tym sezonie były sytuacje i w poprzednich, że Max jechał rewelacyjnie, a i tak nie był w stanie wywalczyć pole position, więc tutaj wydaje mi się, że Mercedes troszkę przełożył balans tego tempa kwalifikacyjnego na tempo wyścigowe. No i trzeba sobie otwarcie powiedzieć od razu, że nie było podejścia do Mercedesa. W normalnych warunkach, w normalnej walce Max Verstappen nie byłby w stanie i nie był w stanie utrzymać się za Mercedesem, czy utrzymać się przed Mercedesem, a potem podążać za Mercedesem, próbować atakować. Po prostu Mercedes był za szybki w Abu Zabi, no ale no, czasami tak w Formule 1 się dzieje, że nawet jeżeli jesteś najszybszy, najlepszy na torze, to nie wygrywasz wyścigu i tym razem mieliśmy właśnie taką sytuację. Pierwszym, nad czym trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o ten wyścig, no to był start. Max Verstappen startuje na miękkich oponach z pierwszego pola startowego, no i myśleliśmy, że no spoko, ma miękkie opony, to powinien wystrzelić i pytanie, jak Lewis Hamilton będzie blisko niego, czy będzie w stanie atakować, czy będzie się oddalał, czy jak to wszystko zostanie rozegrane, jaką strategię podejmie Red Bull. No wszystko się wyjaśniło po 100 metrach, bo Max Verstappen zaliczył słaby start i to była nie tylko wina samochodu, ale również jego, bo o 0,1 spóźnił start w stosunku do Lewisa Hamiltona. Lewis Hamilton, jego reakcja to 0,25 sekundy, a w przypadku Maxa Verstappena ta reakcja to było 350 tysięcznych, czyli 0,1 po prostu wolniej, a w świecie Formuły 1 0,1 na starcie to jest bardzo, bardzo dużo. I to spowodowało, że już przed pierwszym zakrętem Lewis Hamilton był znacznie przed Maxem Verstappenem. Max Verstappen nie mógł się obronić. No i potem Lewis prawie zaczął odjeżdżać. No ale Max był jeszcze w takiej sytuacji, w której mógł zaatakować. Przeprowadzić trochę taki atak kamikadze, trochę taki atak szalony, taki dive bomb, z bardzo daleka atakował. To nie była taka sytuacja, że gdzieś tam się wychylił w ostatniej chwili tuż zza Mercedesa i no, po prostu zaatakował. No tylko, że jednocześnie atakując zmieścił się w torze, nie wyjechał poza tor, tak jak to było na przykład w Arabii Saudyjskiej, czy w kilku innych wyścigach, że wywożą, czy w Grand Prix Brazylii, że sam wyjechał poza tor. No bo sytuacje dość analogicznie, zauważcie. Mamy atak do lewego zakrętu przez Maxa Verstappena z dość daleka Tym razem Max Verstappen w Brazylii nie było kary. Jeszcze raz przypomnę. Max Verstappen tym razem mieści się w torze. Lewis Hamilton się nie mieści i przecina szykanę na wprost. No więc, stosując analogicznie wykładnię z Brazylii, no to powinniśmy powiedzieć, no tutaj to było nawet czyściej, ponieważ Max Verstappen zmieścił się w tym torze i skoro zmieścił się w torze, no to absolutnie tu nie może być mowy o karze dla któregoś z kierowców, czy o no, tym, żeby jeden kierowca sobie przeciął tor i tym samym zyskał pozycję. No sędziowie postanawiają inaczej. Sędziowie uważają, że Lewis Hamilton nie musi oddać pozycji, że to, że przejechał tę szykanę na wprost, no nie jest błędem, ponieważ on oddał. No właśnie, to jest w ogóle szokujące, że Lewis Hamilton oddał, ponieważ tam troszkę odpuścił, więc Max Verstappen dojechał do niego, więc to, co Lewis Hamilton zyskał na tym ścięciu, to Lewis Hamilton oddał, więc już może sobie jechać dalej na pierwszym miejscu. Trzeba sobie naprawdę otwarcie powiedzieć, że sędziowie różne sytuacje, które no, generalnie są z zasady technicznie podobne, interpretują w inny sposób. Nigdy nie ma takich samych dwóch sytuacji na torze. To musiałyby być te same bolidy dokładnie z tymi samymi prędkościami na tym samym torze, w tym samym zakręcie. Porównując z różnych zakrętów, z różnych torów sytuacje, no nigdy nie da się tego powiedzieć jeden do jednego. Natomiast są generalne zasady, których młodzi kierowcy się uczą i tak dalej, i tak dalej. I generalnie z mojego doświadczenia wynika z tego, co oglądam wyścigi i tak dalej, że jeżeli mieścisz się w torze, już podejmując tak odważny atak, to no nie powinieneś tracić tej pozycji, powinieneś ją zyskać czysto. I ten, no, kogo wywiozłeś, no ale wywożenie to też jest naturalna część. Nie mówię o wypychaniu poza tor, tylko wywożenie po prostu, czyli sprawienie, że dany kierowca musi odpuścić, żeby móc przejechać dalej zakręt w normalną linią. No to jest element wyścigów. Zauważmy, jak Daniel Ricciardo często podejmował właśnie takie ataki, jeszcze kiedy znał hamulec i umiał ten hamulec obsługiwać, bo w McLarenie średnio mu idzie, ale w Renault czy w Red Bullu, no Daniel Ricciardo był zawsze słynny z takich ataków, słynny z tego, że potrafił bardzo późno zahamować, właśnie przeprowadzić taki trochę dive bomb, no przecież w Chiny jego pamiętne czy inne sytuacje, kiedy to zachwycaliśmy się wszyscy tymi atakami, kiedy mówiono świetny atak z daleka, niespodziewany, nikt się nie spodziewał, że on może spróbować, a jednak spróbował. No i generalnie mamy sytuację, w której nagle kierowca atakuje, mieści się w zakręcie, rywal ścina ten zakręt całkowicie, no i ten, który prawidłowo zaatakował, no nie zyskuje miejsca. Dla mnie to była bardzo dziwna sytuacja, z tą sytuacją bardzo wielu się nie zgadzało i jeszcze bym to zrozumiał, gdyby sędziowie podeszli do tego wszystkiego, dobra, my się do walki o Mistrzostwo Świata, jeżeli oni się nie zderzają ze sobą, nie mieszajmy. Jeżeli to nie jest taka ewidentna sytuacja, zostawiamy to. Tylko dlaczego takie podejście nagle oni stosują w ostatnim wyścigu sezonu, podczas gdy przez cały sezon podejmowali zupełnie inne decyzje, które mogły dać jednemu czy drugiemu kierowcy przekonanie, że gdy zaatakuje w taki czy taki sposób, zrobi dobrze. Nagle sędziowie powiedzieli, nie, dobra, to my się nie mieszamy, bo te chłopaki walczą o Mistrzostwo. Ale to na Silverstone, na Monzy, w Brazylii, w Arabii Saudyjskiej, gdziekolwiek indziej, wcześniej przecież też były w Hiszpanii, gdziekolwiek indziej, gdy to oni nie walczyli o mistrzostwo, to oni sobie jechali dla fanu te wyścigi. Ja nie rozumiem tego. Każdy wyścig miał w tym sezonie znaczenie. Każdy jeden wyścig, każdy jeden punkt, każda jedna decyzja sędziowska miała ogromne znaczenie i na koniec sezonu. I to, że to akurat jest finał, to nie oznacza, że my mamy tutaj zupełnie inaczej się zachowywać i zupełnie inne przepisy stosować. I no, zupełnie nie rozumiem tej decyzji sędziów z pierwszego okrążenia. No ale tak czy inaczej, nawet jeżeli ta decyzja byłaby inna, jeżeli Lewis Hamilton miałby oddać pozycję Maxowi Verstappenowi, no to i tak pewnie szybko by ją odzyskał, bo po prostu Red Bull nie miał tempa na tych pierwszych kółkach, no ale to oczywiście miało duże znaczenie. Nie tylko na pierwszych kółkach zresztą, bo potem też widzieliśmy, jak ta przewaga rosła na pierwszym stincie, urosła do kilkunastu sekund i Max Verstappen musiał szybko zjechać po opony twarde, potem były drugie opony twarde, no i ostatecznie no, to było takie drawing dead, czyli i po prostu dobierali, wiedząc już, że nie mają zbytnio szans, że nie mają, że tylko jakieś niewyobrażalne sytuacje na torze mogą ten wyścig im uratować i to mistrzostwo im uratować. I chyba wszyscy już mieliśmy tak podczas tego wyścigu na 10 okrążeń przed końcem, na 8 okrążeń przed końcem, że no okej, okay, Lewis Hamilton ma 8. tytuł mistrzowski. Czy się z tego cieszyliśmy, czy nie, to już chyba wszyscy byli tak przekonani. No, tak jak byliśmy w sierpniu przekonani, że Robert Kubica już wygrał Le Mans. Ja już nawet zacząłem pisać na Facebooka taki post, że Lewis Hamilton po raz 8. mistrzem świata i tak dalej. Przygotowaną już miałem grafikę, już to prawie kończyłem praktycznie, już sobie tam gdzieś szykowałem też na Instagrama jakiś wpis. No i nagle mamy sytuację z Nicolasem Latifim. Jeszcze może wcześniej, zanim przejdziemy do tej sytuacji, no to Sergio Perez i ta niesamowita strategia. Było już kilka takich prób w tym sezonie, tylko że one kończyły się bardzo szybko. Bardzo szybko ten kierowca, który zostawał, był wyprzedzany, bo miał po prostu ten zawodnik, który był za nim, znacznie lepsze opony i znacznie lepsze tempo. No i tak spodziewałem się, że będzie przy Sergio Perezie, że jak tylko Lewis Hamilton go zaatakował, no to mówię, dobra, już po ptokach, już się Sergio nabronił, jak lew, jakby to powiedział Fernando Alonso. No ale nagle Sergio kontruje i rzeczywiście jedzie tak na granicy. No i da się tak jechać. Wszyscy, którzy jeździli, czy więcej, czy w sim racingu, czy gdzieś, wiedzą, że da się robić tak, jeżeli rywal nie chce Cię uderzyć, wypchnąć, tylko rywal chce dojechać do mety za wszelką cenę, to da się jechać tak, żeby bardzo, bardzo mu spowalniać sytuację. Na torach kartingowych nawet da się tak robić, że ja raz jechałem w takim wyścigu, że broniłem drugiego miejsca w generalce i tak blokowałem gościa, który musiał mnie wyprzedzić, żeby to drugie miejsce mi odebrać, że zostaliśmy na dystansie 20 okrążeń na hali 30-sekundowej zdublowani dwa razy chyba, bo po prostu traciliśmy po 5-6 sekund na okrążeniu. Grzegorz, bardzo dziękuję za wsparcie. Muszę przestać pisać tyle artykułów przed końcem wyścigu. Dobra, to tak obiecuję. Tak będzie. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie. No tak da się jechać i Sergio Perez to wczoraj uskuteczniał. Wiedział, że Lewis Hamilton nie może podjąć nawet cienia ryzyka, bo jakiekolwiek zderzenie z Perezem, no to by było już koniec szans mistrzowskich, czy bardzo duże zredukowanie tych szans mistrzowskich dla Lewisa Hamiltona. I to, co zrobił Sergio Perez na przestrzeni półtora okrążenia, to było coś niesamowitego. Max Verstappen był w stanie odrobić chyba 7 czy 8 sekund i ostatecznie to okazało się niesamowicie ważne, bo gdyby Lewis Hamilton potem miał większą przewagę nad Maxem Verstappenem, to mógłby mieć nawet darmowy pit stop. To już w ogóle by się nie zastanawiali, czy zjeżdżać do pit stopu, gdy wyjechał samochód bezpieczeństwa. Absolutnie. Oni by zjechali, założyliby nowe opony i nie miałoby podejścia do nich na ostatnim okrążeniu. Max Verstappen nie byłby w stanie, i tak przecież ledwo wyprzedził Lewisa Hamiltona, bo zrobił to w złym miejscu. I tak Max Verstappen nie byłby w stanie Lewisa wyprzedzić. Natomiast to, że w momencie, kiedy wyjechał samochód bezpieczeństwa, Lewis Hamilton miał tylko 12 sekund przewagi nad Maxem Verstappenem, było decydujące. I tu wielka zasługa Sergio Pereza, który naprawdę wykonał świetną robotę podczas tego wyścigu, podczas całego weekendu wyścigowego. Bo nie tylko dał świetny slipstream, ale też wysoko się zakwalifikował, wyżej od Bottasa. I no, Sergio nawet powiedział, że byłby w stanie zająć to drugie miejsce w tym wyścigu, no ale ostatecznie trzeba było go wycofać. Więc odrobił wszystkie swoje winy, odkupił wszystkie swoje winy z tego sezonu 2021 Sergio Perez, tyle razy, ile na niego się narzekało, że nie pomaga Maxowi Verstappenowi, że gdzieś tam jest daleko, że te kwalifikacje mu nie idą. Tym jednym wyścigiem całą robotę, jaką miał wcześniej wykonać, wykonał, no i zagrał naprawdę rewelacyjnie, jeżeli chodzi o wsparcie partnera zespołowego. Dobra, już chwileczkę, patrzę, co tam piszecie. Ważne, co było, kiedy Mick Schumacher i Nicolas Latifi walczyli, to było w ogóle komiczne, no goście walczą o przedostatnie miejsce w tym wyścigu po wcześniejszych wycofaniach i oni powodują, że nagle sytuacja w Mistrzostwach Świata się nam przesuwa. No to tak jak są te memy, że podróżnik w czasie przesuwa krzesło i nagle mamy zupełnie inny obrót sytuacji. Tak tutaj ci dwaj podróżnicy w czasie, już zdublowani, już nie walczący o nic konkretnego, walczą ze sobą. Mick Schumacher wypycha Nicolasa Latifiego poza tor. Nicolas Latifi zbiera dużo syfu na swoje koła i następnie w zakresie sprincie 14 po prostu się obraca, tak jak obrócił się Kimi Raikkonen w treningach, tak jak również Charles Leclerc się chyba też rozbił, nie pamiętam już dokładnie, któryś jeszcze kierowca tam wywalił. No i mamy w zakręcie 14 stojące auto, no oczywiście, że będzie samochód bezpieczeństwa. Lewis Hamilton, dzisiaj sobie to śledziłem, gdy kończył już swoje okrążenie, był w zakręcie 12 i inżynier mu mówi przez radio, w zakręcie 4 jest podwójna żółta flaga. I po chwili się poprawia, w zakręcie 14, trzymaj się lewej, trzymaj się lewej. I widać, jak Lewis Hamilton mija ten rozbity samochód Nicolasa Latifiego i klnie, ale mówi pit stop. Jest jeszcze chwila, dosłownie Mercedes musiał podejmować błyskawicznie decyzję, bo Lewis Hamilton był tuż przed zjazdem do pit stopów, ale powiedziano mu nie, zostań. I Lewis Hamilton zostaje na torze. To był błąd. Ostatecznie trzeba było zjechać, biorąc pod uwagę wszystkie inne okoliczności, trzeba było po prostu zjechać. Być może Lewis byłby w stanie wyjechać przed Maxem Verstappenem jeszcze, zależy jakby się tam te delty poukładały. Jeżeli byłby dobry pit stop, no to być może Lewis Hamilton te 12 sekund wystarczyłoby mu na wyjechanie przed Maxem Verstappenem, no i wtedy miałby wyścig ułożony, niezależnie co by się dalej działo, to nadal miałby pierwsze miejsce i nadal byłby przed Maxem Verstappenem. Natomiast Mercedesie postanowili inaczej. Tutaj być może te kilka sekund, które zabrał wcześniej Sergio Perez, zdecydowały o tym, że Mercedes nie zawołał Lewisa Hamiltona do pit stopu. Lewis Hamilton nie zjeżdża, Max Verstappen zjeżdża, zmienia na opony miękkie, jest w stanie wrócić tuż za Lewisem, tuż za Lewisem Hamiltonem. Tam kilku kierowców się za nimi pojawia w tych dublowanych. No i mamy kilku okrążeniowy okres samochodu bezpieczeństwa. Rad, że porządkowi już w treningach to widzieliśmy, nie kwapili się jakoś bardzo. To nie było mega szybkie sprzątanie i nawet dyrekcja wyścigu no tak na ucho szepnęła Bertowi Mailanderowi, żeby wiesz co, chłopie, troszkę zwolnij, bo oni się tutaj grzebią i na prostych to nie dodawaj maksymalnie gazu, tylko potrzebujemy dużo czasu, więcej czasu na to, żeby posprzątać i jeszcze mieć okrążenie na wznowienie. I nawet Lewis Hamilton skarżył się, że samochód bezpieczeństwa nawet nie dodaje na prostych gazu, tylko jedzie bardzo powoli. No i dlaczego tak się dzieje? No bo Lewisowi też zależało na tym, żeby to całe zamieszanie skończyć za samochodem bezpieczeństwa na tej pozycji, na której był. Tak się ostatecznie nie stało. No i dochodzimy do tego całego zamieszania związanego z samochodem bezpieczeństwa, z jego obecnością na torze i z oddublowywaniem się. Na początku dyrekcja wyścigu podaje komunikat, że kierowcy nie będą się mogli oddublować. Między Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem było 5 czy 6 kierowców, którzy byli zdublowani przez nich, przez Lewisa Hamiltona już. I no cóż, teoretycznie zazwyczaj mamy w takich sytuacjach komunikat pod koniec okresu neutralizacji, że ci oddublowani kierowcy mogą się oddublować, mogą sobie wyjechać. I takie są przepisy. Wszyscy kierowcy, którzy są zdublowani, a zatem również ci, którzy byli zdublowani przez Maxa Verstappena, na przykład Daniel Ricciardo, mogą sobie ominąć liderów i pojechać swoim tempem. I co mówią przepisy? Przepisy mówią, że gdy ostatni z tych kierowców minie ostatnią linię samochodu bezpieczeństwa na torze, dopiero wtedy można ogłosić kierowcom, że słuchajcie, będzie zaraz wznowienie, czyli światło na samochodzie bezpieczeństwa gasną, samochód bezpieczeństwa zjedzie do boksów. Ta procedura nie została zachowana i ten komunikat padł wcześniej niż ci kierowcy, którzy mogli się dublować, a tylko 5 kierowcom pozwolono się oddublować, między innymi Lando Norrisowi, a już na przykład Danielowi Ricciardo, który był za Maxem Verstappenem, nie pozwolono, co znacznie wpłynęło na przebieg tego wyścigu i na losy innych zespołów. I o ile Mercedes, no tu może mówić, że niewiele go kosztowała ta decyzja sędziów, natomiast, czy dyrekcji wyścigu, bo tu nie mylmy sędziów z dyrekcją wyścigu, o tyle, no jednak te zespoły, które miały gdzieś tam szanse na walkę o wyższe punkty, na przykład Daniel Ricciardo, mogłyby już składać jakieś takie bardziej uzasadnione wnioski, dlaczego tak się właśnie wydarzyło. No to po pierwsze, to była ta pierwsza sytuacja i nie wiadomo, dlaczego tylko część kierowców dostała zgodę, a poza tym ten samochód bezpieczeństwa powinien był de facto zjechać na kolejnym okrążeniu. I to mówią przepisy i tego czepił się Mercedes. I patrząc na wykładnię literalną, no to jest słuszne. Tylko że w prawie zazwyczaj, czy w regulaminach generalnie różnych zawodów, ja też, gdy organizowałem zawody kartingowe, taki zapis umieszczałem, że jak najwięcej, że w uzasadnionych przypadkach organizator, dyrektor wyścigu może to i to. Czy decyzje organizatora albo dyrekcji wyścigu podczas zawodów, nawet jeżeli są niezgodne z regulaminem, znaczy sprzeczne z innymi przepisami, ale są w duchu rywalizacji i tak dalej, mogą, stanowią jakby wyższość. No, to jest takie wątpliwe jakby moralnie, no bo umawiamy się na jakieś zasady, no ale zawsze daje się taką furtkę, taką większą moc, większą władzę i zawsze na jakieś, no bo nigdy nie da się wszystkiego przewidzieć, więc to jest taki dość też mądry, przepraszam, mądry przepis. O! Przepraszam. To jest też taki dość życiowy przepis, bo często było tak, że regulamin nie przewidywał jakiejś sytuacji, no i trzeba było reagować na bieżąco. Natomiast no, tu w regulaminie jest też taka ewentualność, że to do dyrekcji wyścigu i to na to się powołali ostatecznie sędziowie w swoim rozstrzygnięciu i no, o tym też mówi Red Bull, że ostatecznie to dyrektor wyścigu decyduje o użyciu samochodu bezpieczeństwa, o tym, jak samochód bezpieczeństwa jest używany, kiedy jest używany, do jakich celów, czy dana akcja związana z samochodem bezpieczeństwa jest bezpieczna, czy nie. No bo można powiedzieć, że w związku z tym, że zaraz było wznowienie, no to gdyby te samochody jeszcze z końca stawki się oddoblowywały, to by było niebezpieczne, bo coś tam, coś tam. No i generalnie jest taka podkładka, podstawka do tego, aby tę decyzję dyrekcji wyścigu obronić i na tę podstawkę no, zdecydowali się sędziowie w swoim uzasadnieniu. Więc generalnie można powiedzieć, że wyszli obronną ręką z tej całej sytuacji. Natomiast Mercedes, pomny doświadczeń z innych torów, przywiózł ze sobą znanych prawników, znaną firmę prawniczą, którzy towarzyszyli przedstawicielom zespołu przy rozmowach z sędziami. No i generalnie głosy z padoku są podzielone, ale uważa się, że gdyby Mercedes poszedł do cywilnego sądu czy do Trybunału Arbitrażowego z no, tym, co jest oficjalnym regulaminem wyścigu, to miałby duże szanse na wygranie tego wszystkiego, na odszkodowanie czy na jakieś dalsze nawet sportowe kroki, ponieważ no, tutaj wyraźnie dyrekcja wyścigu nie postąpiła zgodnie z tym, co jest napisane tak dosłownie w przepisach. Natomiast no, jest jeszcze ten taki nadrzędny przepis, który mówi, że to dyrektor wyścigu ostatecznie decyduje o tym, że jak się używa samochodu bezpieczeństwa. Więc generalnie no, nie można tutaj mieć tu ogromnych pretensji do Mercedesa, że chce, żeby coś, co jest na papierze, było egzekwowane. Natomiast z drugiej strony dyrektor wyścigu jest tym, który jest władny no, wszystkimi rzeczami dotyczącymi samochodu bezpieczeństwa, jeżeli to jest bezpieczne, zarządzać w taki sposób, w jaki chce. Stąd całe zamieszanie, tam jeszcze był oczywiście protest dotyczący tego wyprzedzania Maxa Verstappena, znaczy Lewisa Hamiltona przez Maxa Verstappena za samochodem bezpieczeństwa, no ale to było tak, że generalnie już samochód bezpieczeństwa zjechał, wtedy ten samochód bezpieczeństwa to był bolid Lewisa Hamiltona, więc jego nie mógł wyprzedzać Max Verstappen, że tam obaj przyspieszali, zwalniali, takim bardzo agresywnie się Lewis Hamilton zachowywał, tak mocno hamował, chciał gdzieś zaskoczyć Maxa Verstappena i móc ruszyć do przodu, no i tutaj nie było żadnych podstaw i to było oczywiście do uwalenia ten protest Mercedesa. Stało się jak się stało. Stało się, to była rzecz w pewnym sensie precedensowa. To była rzecz, na którą będą się pewnie kierowcy i zespoły powoływać w swoich dalszych rozstrzygnięciach, ponieważ no, nie było to coś typowego. Nie było to coś, co stoi tak jeden do jednego z przepisami. Natomiast no, powiedzmy, że było to uzasadnione i dyrekcja wyścigu mogła podjąć taką decyzję. No, tak naprawdę tę sprawę dałoby się rozstrzygnąć w bardzo łatwy sposób. W sposób, który już w tym roku został zastosowany i sposób, który byłby chyba najsprawiedliwszy, jeżeli chodzi o odzwierciedlenie przebiegu tego wyścigu. Czyli po prostu czerwona flaga. Rozbija się Nicolas Latifi, zawsze możemy powiedzieć, słuchajcie, tak jak przecież w Arabii Saudyjskiej, no, nie wiemy, czy, jak bardzo była uszkodzona ta bariera, czemu od razu zarządzono czerwoną flagę, no ale tam się z tym no, wahano troszkę, natomiast ostatecznie podjęto taką decyzję. Tutaj można było też powiedzieć, czerwoną flagę robimy, słuchajcie, bo jest dużo porozwalanych części w takim newralgicznym miejscu toru, tuż przy barierze, jeżeli ktoś by tam gdzieś przebił oponę, mogłoby być niebezpiecznie, no, dałoby się bez problemu tę sytuację obronić. I taka czerwona flaga przy jeszcze pozostających 5 okrążeniach do końca byłaby rozstrzygnięciem takim, na które nikt by nie protestował. No bo Mercedes wiedziałby, że samochód bezpieczeństwa byłby dla nich gorszy, więc siedzieliby cicho. Red Bull dostałby kolejną szansę od losu w tym wyścigu, już trzecią, i powiedzieliby, dobra, musimy ją wykorzystać. Max, jeżeli by przegrał nawet start, Red Bull mógłby mieć pretensję do tego, że on dwa razy słabo wystartował. I I po prostu, no, to była taka Salomonowa decyzja. Przecież w Azerbejdżanie zrobiono dokładnie to samo. Kilka okrążeń dwa okrążenia chyba do zakończenia wyścigu, mamy takie zamieszanie na torze, od razu jest czerwona flaga, przecież też tam dało się posprzątać samochód Maxa Verstappena bez problemu. Od razu jest czerwona flaga i robimy restart na dwa okrążenia po prostu i mamy start zatrzymany. No przecież pamiętamy, jak to wszystko się wtedy odbywało. I to samo można by było zrobić tu. Max Verstappen startowałby z drugiego miejsca, miałby miękkie opony i mógłby zaatakować. Jakby nie się nie udało, no to trudno, dwa razy skopał. Pewnie by się skończyło tym, żeby się obaj wywalili i obaj by nie ukończyli wyścigu, no ale to już to w ogóle byśmy wtedy odlecieli. Natomiast no to z punktu widzenia takiej sprawiedliwości tego wyścigu było najwłaściwszym wyjściem, najlepszym. Dlaczego tak nie postąpiono, dlaczego nie tak szybko nie zareagowano, no nie wiem. I wydaje się, że no rzeczywiście to, co mówił Christian Horner przed tygodniem, że brakuje tego doświadczenia, jakie miał na przykład Charlie Whiting, który przez wiele lat był dyrektorem wyścigowym Formuły 1, który no być może nie spotykał się z tak drastycznymi sytuacjami, chociaż też były grube. Natomiast no Michael Masi w takich sytuacjach widać, że się bardzo gubi. Tym, co rzuciło się bardzo mocno w oczy i tym, co myślę wiele osób raziło, no, czy drażniło, to, jak wyglądała komunikacja ze strony szefów zespołu, zarówno Christiana Hornera, jak i Toto Wolffa z Michaelem Masim, którzy po prostu, no ja nie sądziłem, że to tak się odbywa, przy czym to tak nie jest też tak, że tylko oni się tak zachowują, nigdy tak nie było. Domyślam się, że za czasów Rossa Brauna, Flavio Briatore, jeżeli była komunikacja z dyrekcją wyścigu, to tam padały znacznie ostrzejsze słowa. No teraz wszyscy muszą się troszkę hamować, ponieważ jak wiemy, to wszystko jest podsłuchiwane od tego roku i dopiero teraz przekonujemy się, jak to od kuchni wygląda. Natomiast mnie zaskoczyły te komunikaty, że do dyrektora wyścigu, no i mówię tutaj, ja porównuję gówno do twarogu za przeproszeniem, ale ja wiem, jak czasem na zawodach kartingowych się dzieje, że no mimo wszystko ten dyrektor wyścigu to jest taka święta krowa, że lepiej się do niego tak chamsko nie odzywać. Natomiast tu mieliśmy takie dość bezpośrednie żądania, że ma być samochód bezpieczeństwa, albo ma nie być samochodu, albo muszą ich przepuścić, albo nie muszą ich przepuścić. Michael, co to jest? No to jest generalnie dość ciekawa sprawa i myślę, że w takich sytuacjach powinien być taki czerwony guzik, czy taka blokada dotycząca komunikacji szefów zespołów, że ta komunikacja mogłaby być tylko jednostronna, czyli tylko Michael Masi, jak chce coś albo zapytać, albo zakomunikować, albo coś zaproponować szefowi któregoś z zespołów, to on wciska ten guzik, dzwoni i to, słuchaj, to i to, ale nie, ja teraz gadam. Natomiast tu jest coś takiego, wciskają guzik, Michael, no co ty robisz? Więc dziwna sytuacja też do przedyskutowania, bo robi się jeszcze większy chaos i ten chaos nie zostaje już tylko w czterech ścianach zacisza pokoju dyrekcji wyścigu, tylko idzie na cały świat. I z tego ludzie mogą się śmiać. To bardzo mocno wpływa na reputację Michaela Masiego. To jest oczywiście wymóg Formuły 1, takiej amerykanizacji. Często przecież w sportach amerykańskich mamy tak, że sędziowie mają mikrofon, zawodnicy mają mikrofony i potem publikuje się takie, to kiedyś Canal Plus zrobił w Ekstraklasie jeszcze, teraz chyba nie wiem, czy to jest, ale w USA jest to dość nagminne, że po prostu mają mikrofony i potem robi się takie kompilacje z najciekawszych odzywek. To też jest bardzo ciekawe dla kibica, no ale mimo wszystko wpływa na pracę sędziów, z takich najciekawszych odzywek danego sędziego czy danego zawodnika. No i myślę, że w tym po prostu kierunku idzie Formuła 1. To dla nas z kibiców jest bardzo ciekawe, ale jednocześnie generuje takie sytuacje, w których my się zastanawiamy, czy to jest jeszcze sport, czy już jakieś targowisko, czy to tak się na pewno powinno odbywać. Więc wydaje mi się, że tu Formuła 1 mogłaby troszkę popracować nad tym, żeby te komunikaty nawet bardziej filtrować, po prostu, żeby ten komunikat, który idzie to przesłanie, które idzie do kibiców, no nie było takie, jakie wczoraj mieliśmy, że nagle nikt się nie może oddublować, a potem, że jednak mogą się oddublować, ale tylko niektórzy. No to pokazuje, że tam jest chaos, że tam być może kiedyś też był chaos, tylko my tego nie widzieliśmy. No to też nie można tego wykluczyć, chociaż Christian Horner mówi, że z niektórymi sytuacjami pierwszy raz się spotyka w swojej karierze szefa zespołu, więc jest na pewno coś tu, co powinno być naprawione w tej całej komunikacji. No, niemniej jednak staje się tak, że najpierw to Max Verstappen dostaje komunikat, że no, nikt nie będzie mógł zostać, nikt nie będzie się mógł oddublować, więc tych kilku kierowców będziesz musiał wyprzedzić pod niebieskimi flagami. Myślę, że Max Verstappen by sobie dość szybko poradził i jeszcze miałby szansę na ataku na Lewisa Hamiltona. Natomiast potem i Max Verstappen, no tak, przecież nie mogłem się spodziewać innej decyzji, oczywiście. Natomiast potem pada komunikat, że jednak niektórzy kierowcy, czyli ci, którzy byli między Verstappenem a Hamiltonem, mogą się oddublować. A co zresztą, czy inni są mniej ważni? No to był kolosalny błąd dyrekcji wyścigu i myślę, że inne zespoły mogą mieć większe pretensje niż Mercedes w tym przypadku. I mamy właśnie restart. Lewis Hamilton dość mocno starał się, żeby Max Verstappen nie był blisko niego, no ale ta przewaga miękkich opon była zbyt duża. Lewis Hamilton jechał już 43. okrążenie na tej twardej mieszance. Mercedes nie zmienił i to był ich duży błąd. Kiedy mieli do tego możliwość, kiedy Max Verstappen zjechał, mogli od razu zareagować i również zjechać. Zresztą Lewis Hamilton ostrzegał, że ta mieszanka może nie wytrwać. No ale też trudno było się spodziewać takich wydarzeń, jakie mieliśmy na koniec tego wyścigu. I Max Verstappen generalnie według mnie popełnił duży błąd podczas ataku na Lewisa Hamiltona, bo naraził się na to, atakując tak szybko, atakując w piątym zakręcie, że Lewis Hamilton będzie za nim jechał w... Nie było oczywiście DRS-u, bo jeszcze nie był możliwy do użycia po restarcie, natomiast sprawił Max Verstappen tym atakiem już w piątym zakręcie i zawsze jest tak, jeżeli ten, który się broni, mądrze to zrobi, zawsze jest tak, że jeżeli atakujesz do wewnętrznej, no to potem masz gorsze i wolniejsze wyjście. I nawet jak masz dużą przewagę opon, jeżeli ten z zewnętrznej sobie ładnie założy ten zakręt i nabierze lepszej prędkości, no to przy długiej prostej, taka jaka jest po zakręcie numer 5 w Abu Dhabi, będzie miał szansę Cię wyprzedzić. I myślę, że Max Verstappen pokazał, że no był bardzo niecierpliwy, że chciał ten manewr jak najszybciej załatwić, a to był manewr bardzo ryzykowny. I no, znowu Lewis Hamilton musiał odpuszczać. Gdyby się zderzyli i na przykład Lewis Hamilton pojechałby dalej, a Max Verstappen nie, no to tutaj można by się zastanawiać, czy na pewno sędziowie przyznaliby jakąś karę Lewisowi Hamiltonowi, a nawet jeżeli by przyznali karę, to na pewno nie taką, która by go mogła kosztować utraty aż tylu punktów, żeby nie wyprzedzić Maxa Verstappena. Więc dla mnie to był taki symbol, że Max Verstappen się podpalił, że Max Verstappen za agresywnie pojechał, zbyt niecierpliwie. Powinien to był zrobić na końcu następnej prostej. A tak widzieliśmy, że jeszcze się musiał dość mocno i agresywnie bronić przed Lewisem Hamiltonem, który pojechał świetnie, złapał się w slipstream, ten no Max Verstappen też wężykował na prostej, no ale koniec końców skończyło się właśnie tak, jak miało się skończyć, czyli triumfem Maxa Verstappena. I na przestrzeni całego wyścigu nie zasłużył on na zwycięstwo, ale no nie można, tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest tak, że jak jesteś szybszy w wyścigu, to zawsze wygrywasz ten wyścig. To jest tak, że trzeba też mieć szczęście, trzeba mieć dobrą strategię. Widzieliśmy to już wielokrotnie w tym sezonie. I jeżeli mamy oceniać na przestrzeni całego sezonu, to zgodziłbym się z Fernando Alonso, który powiedział po wyścigu, że no wygląda na to, że Max Verstappen miał mniej szczęścia w poprzednich wyścigach, bo załóżmy sobie Baku, Monza też przecież, on był szybszy na Monce od Lewisa Hamiltona, tylko że ten pit stop trwający 11 sekund Red Bulla sprawił, że Max Verstappen wyjechał prawie koło w koło z Lewisem Hamiltonem i doszło do zderzenia. Na Silverstone też nie wiadomo, czy Max Verstappen nie byłby szybszy i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać, teraz można szukać. Natomiast no, wygląda na to, wydaje się, że bardziej poszkodowanym nie w wyniku swoich akcji w tym wyścigu, w tym sezonie był Max Verstappen i że na przestrzeni całego sezonu to on był lepszym kierowcą, również broniąc się pod koniec sezonu przed atakami Lewisa Hamiltona w znacznie szybszym samochodzie. Więc uważam, że koniec końców, jeżeli byśmy mieli szukać tej oliwy, to okazała się ona sprawiedliwa, że sprawiedliwości stało się zadość i to Max Verstappen zdobył zasłużenie tytuł, chociaż Lewis Hamilton też zdobyłby zasłużenie, ale no wydaje mi się, że jednak Max Verstappen na przestrzeni całego sezonu zasłużył bardziej na ten tytuł. Przy czym jeszcze raz powtórzę, nie zawsze jest tak, że jak na coś zasługujesz, to dostajesz i pewnie my jako kibice Roberta Kubicy troszkę się boleśnie o tym przekonaliśmy wiele razy. Natomiast no, jak mamy już szukać gdzieś sprawiedliwości i takiej ogólnej karmy, no to powiedzmy, że Max Verstappen na ten tytuł zasłużył. Na pewno obaj jechali genialnie, na pewno obaj stworzyli nam niesamowite widowisko i za to trzeba być im wdzięcznym. I również ich zespołom. To, że oni walczyli gdzieś tam po sędziach, że były te odwołania i tak dalej, to jest naturalne, to jest część tej gry. Przecież pamiętamy, co działo się za czasów wojny McLarena z Ferrari, pamiętamy te różne inne zagrywki jeszcze za poprzednich dyrektorów Formuły 1, FIA i tak dalej. Pamiętamy, że tej rozgrywki zakulisowej w Formule 1 zawsze jest bardzo dużo. Natomiast no, to, jak pojechali w tym całym sezonie Hamilton i Verstappen, to jak walczył Red Bull, to jak też gdzieś tam wmieszali się czasem w to wszystko Bottas i Perez, to było niesamowite. To o tym się będzie pamiętało, mówiło i to jest rewelacyjna sprawa. Jestem po prostu wdzięczny tym kierowcom, tak po prostu jako kibic, że mogliśmy przeżyć taki sezon. Niezależnie od tego, komu kibicujemy, kto nam się bardziej podoba, kto, czyja postawa i tak dalej, to myślę, że możemy być im obu wdzięczni. I myślę, że dla Lewisa Hamiltona ten tytuł, gdyby go zdobył, byłby też najważniejszym w karierze. I taka walka z Maxem Verstappenem może oznaczać, że nabierze nowej motywacji Lewis Hamilton, że będzie chciał jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zdobyć ten ósmy tytuł mistrzowski, pobić ten rekord Michaela Schumachera. No to będzie na pewno coś niesamowicie ciekawego w przyszłym sezonie. W ogóle ten sezon 2022 zapowiada się mega interesująco. Oczywiście po zakończeniu tego wyścigu Mercedes złożył te protesty, one zostały odwołane, tam bardzo długo się wszystko rozstrzygało. No ale ostatecznie widzieliście, może dzisiaj, jak nie, to polecam serdecznie zobaczenie pierwszego dzisiejszego wpisu na blogu, czy drugiego, dotyczącego imprez, jakie się odbywały wczoraj poza padokiem, ale gdzieś tam w okolicach toru Yas Marina w Abu Zabi. No to było naprawdę niesamowite, jak Toto Wolff gdzieś tam śpiewał, rzucał się pogo, uprawiał ze sceny, rzucał się w tłum, jak Valtteri Bottas przejął tradycję Kimiego Raikkonena i tam ledwo się trzymał, że tak powiem. No polecam serdecznie zobaczenie tego wpisu, bo jest co oglądać. I te protesty, no pytanie, jak będą dalej szły. Niektórzy mówią, że Mercedes miał podstawę do tego, żeby pójść dalej, do Trybunału Arbitrażowego, a jak nie, to przed sąd cywilny. Już przed sądem cywilnym pewnie nie mógłby domagać się zmiany wyniku sportowego, ale mógłby żądać jakiegoś zadośćuczynienia, odszkodowania. Mercedes wczoraj, tuż po wyścigu, zapowiedział, że rezerwuje sobie prawo do złożenia apelacji. Oni jeszcze nie złożyli tej apelacji, tylko sobie po prostu zabukowali takie prawo, że mogą to zrobić w ciągu 96 godzin. Ale z tego, co słychać, Lewis Hamilton ma się temu sprzeciwiać. Lewis Hamilton ma mówić, dobra, odpuśćcie, będziemy walczyć, ale to już będą duże straty wizerunkowe, reputacyjne. Max zasłużył na ten tytuł i no, powinniśmy odpuścić. No, tutaj myślę, że no, niestety zespół nie będzie miał dużo do gadania, bardziej będzie miał do gadania gdzieś tam ktoś na górze, kto będzie decydował, no pewnie jednym z nich będzie Toto Wolff, czy dalej protestować, czy nie. Zobaczymy, przekonamy się pewnie jutro. Ja jutro spodziewam się takiego komunikatu Mercedesa, że gratulujemy Lewisowi i gratulujemy Maxowi i rezygnujemy z apelowania. No musieli sobie takie prawo zarezerwować, a czy będą podejmować dalsze kroki, tego nie wiem. Na pewno to, co mi się też szalenie podobało i nie wiem, czy Maxa Verstappena w podobnej sytuacji byłoby na to stać, to jak zachował się Lewis Hamilton po wyścigu. Podszedł do Maxa, pogratulował mu, zamienili dosłownie dwa słowa. Bardzo mi się podobało to, jak Anthony Hamilton, ojciec Lewisa Hamiltona, też podszedł do Maxa i Yosa i też im pogratulował. No to jest piękne, ja sam po sobie wiem, w totalnie pierdołowatych zawodach, jak trudno jest czasem utrzymać emocje na wodzy, jak trudno jest czasem, nawet gdy ktoś się wobec ciebie zachowa nie fair, jak trudno jest no po prostu podejść i pogratulować, czy no nawet jeżeli uważasz, że jesteś skrzywdzony, jak trudno jest takie coś przezwyciężyć. I brawa, wielkie brawa dla tych sportowców, że no, zdobywają się na takie wspaniałe gesty, na takie dobre, miłe odruchy, gdy jeden się cieszy, a drugi niestety cieszyć się nie może. Więc generalnie naprawdę bardzo fajne momenty, takie nawet emocjonalne, nawet dla kogoś, kto dla kogo to wszystko też było ciężką pracą, to czułem coś więcej niż podczas zwykłego weekendu wyścigowego. Myślę, że z tym... Tym, co, z czego się bardzo cieszymy wszyscy, no to, że trochę został utarty nos angielskim dziennikarzom, którzy dość mocno przesadzali w ostatnich dniach, którzy no, bardzo mocno, będąc na swojej pozycji, angielskich dziennikarzy ok, ale no, takich dziennikarzy, których czyta, ogląda, słucha cały świat, no, mocno przesadzali. Te spoty Sky, te apele dyrektorów czy redaktorów naczelnych Autosportu, no, to było coś takiego poniżej pasa, coś, czego dziennikarz nie powinien stosować. Wiadomo, każdy ma swoje sympatie. Ja też w tej całej walce bardziej chciałem, żeby to Max Verstappen zdobył tytuł. Chociaż teraz, jak sobie tak myślę, że i czytam jego wypowiedzi, chociaż on nie jest taki, który by teraz ustąpił, ale gdzieś tam Max Verstappen mówi, że teraz to wszystko to już będzie bonusem, że osiągnął to swoje marzenie, ten swój cel. No ale gość ma 24 lata, został czwartym najmłodszym mistrzem świata w historii. Myślę, że jeszcze będzie chciał dużo osiągnąć i on chce zostać z Red Bullem i tak bardzo mu się w tym zespole podoba, no bo rzeczywiście osiągnęli coś niesamowitego. Ja bardziej chciałem, żeby on wygrał. Choćby po to, żeby była zmiana w tej Formule 1, natomiast no, fenomenalnie się to oglądało z obu stron i za to jestem naprawdę wdzięczny. Nie wiem, czy macie podobne odczucia, ale generalnie to powinien być lepszy finał sezonu, tylko że biorąc pod uwagę to, jaką przewagę miał Mercedes, to żeby się cokolwiek wydarzyło ciekawego, no to musiało dojść do takich wydarzeń, bo generalnie to był taki wyścig, który możemy pamiętać z lat 2020-2019, kiedy Mercedes miał dużą przewagę, nikt nie ma do niego podejścia. I wygrywa się tylko, jak się dzieje coś nieprawdopodobnego. Tym razem się zadziało coś nieprawdopodobnego. Szkoda decyzji sędziów, szkoda decyzji dyrekcji wyścigu. One nam troszkę brużdżą w tym całym obrazie tego sezonu, ale mam wrażenie i mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte wnioski na przyszłość i że będziemy mieli po prostu lepsze ściganie w kolejnych latach bez takiej ingerencji sędziów. No może te nowe bolidy to wszystko ułatwią. Carlos Sainz staje po raz czwarty w tym sezonie na podium. Carlos ma trochę pecha, bo zawsze jak staje na podium, to uwaga, światło mediów jest gdzieś indziej skierowane, czy czasem nawet nie staje na podium, a dowiaduje się o tym, że je zdobył po fakcie. Natomiast no, to jest kierowca, który mnie bardzo mocno zaskoczył. I nie wiem, czy był na przestrzeni tego sezonu lepszy od Charlesa Leclerca. Trzeba by zapytać, czy Monaco na przykład nie wypaczyło w wyniku tej rywalizacji i tak dalej. Można spojrzeć w pojedynki zespołowe tych dwóch kierowców, można zobaczyć, kiedy i ile razy szybszy był Sainz, kiedy i ile razy szybszy był Charles Leclerc. Jeżeli chcecie i jesteście ciekawi, to od razu sprawdzam, że w wyścigach Charles Leclerc był 14 razy szybszy od Carlosa Sainza, a przecież to Carlos Sainz rzutem na taśmę awansował z 7 na 5 miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców, wyprzedzając Charlesa Leclerca. W kwalifikacjach Leclerc był 13 razy lepszy od Carlosa Sainza, więc generalnie no, to był raczej ten kierowca szybszy, tylko że nie zawsze ten szybszy zdobywa więcej punktów i myślę, że tutaj powinien Charles Leclerc popracować i razem z Ferrari też popracować. Co się dzieje, że mimo, że jest szybszy w kwalifikacjach, że częściej jest przed Sainzem w wyścigach, to mimo wszystko dowozi mniej punktów. I nawet jeżeli byśmy powiedzieli, że okej, Leclerc był trochę szybszym, po prostu miał pecha albo coś tam innego się zadziało, to mimo wszystko Carlos Sainz ukończył 28 wyścig z rzędu. Carlos Sainz punktował w 15 wyścigu z rzędu. Carlos Sainz jest jedynym kierowcą w stawce 2021, który ukończył wszystkie wyścigi. A razem z Leclerciem byli duetem, który najczęściej meldował się podwójnie w punktach, 17 razy. I to był kierowca skazywany na pożarcie przez Charlesa Leclerca. To był kierowca, o którym się od razu mówiło, że no będzie numerem dwa, że będzie pomocnikiem. Po tych występach, jakie widzieliśmy po Carlosu Sainzu w Toro Rosso, czy widzieliśmy w Renault, no to spodziewaliśmy się, że no, to jest raczej średniak. Natomiast no, zaskoczył i chyba robi to, co powinien robić, czyli dowozi regularnie duże punkty i wykorzystuje okazję. Jestem smooth operatorem, tak można trochę powiedzieć. I dlatego naprawdę bardzo duże brawa dla niego. To był mocny sezon i ja muszę no, chyba bić się w piersi, że nie wierzyłem w niego, że będzie gdzieś tam w stanie być koło Charlesa Leclerca. Okazuje się, że był nawet przed nim, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną kierowców, a wczoraj zajął trzecie miejsce. Słuchajcie, ale no na czwartym miejscu powinien być wyżej Sergio Perez, ale Yuki Tsunoda, ta sama rodzina, Yuki Tsunoda dowozi czwarte miejsce. No, ostatnie wyścigi sezonu były naprawdę dobre w jego wykonaniu. Mam nadzieję, że to już jest takie przełamanie tego fatalnego wizerunku i tej fatalnej pasy, jaką miał przez początek sezonu. Naprawdę, no to ostatnie okrążenie, kiedy on wyprzedza Bottasa, a potem świetnie broni się przed Pierre'em Gaslym, to była rewelacja i wszyscy mówili, że no Alpine już ma bezpieczne miejsce w klasyfikacji generalnej, natomiast czwarte, piąte miejsce Alfa Tauri sprawiło, że tam było blisko. Ostatecznie Fernando Alonso był na miejscu ósmym, Ocon był dziewiąty, więc zdobyli 6 punktów. No to i tak, nawet jakby nie dojechali do mety, nie starczyłoby Alfa Tauri na wyprzedzenie ich. Natomiast no, to czwarte miejsce Yuki Tsunody jest naprawdę bardzo dużym zaskoczeniem. No i oby, bo tak jak już mówiłem Wam, nie lubię, jak dany kierowca blokuje jakieś miejsce w Formule 1, gdy trafił tam przez przypadek, czy przez jakieś koneksje, czy przez pieniądze i no nie ma, nie pokazuje tego, co powinien by pokazać w konkurencyjnym samochodzie. Więc brawa dla Yukiego, że się pozbierał i trzeba teraz liczyć na to, że początek sezonu 2022 będzie dla niego dobry, że szybko przyzwyczai się do tej nowej generacji samochodów. Pierre Gasly pojechał znowu mocny wyścig, w jego wykonaniu była troszkę inna strategia, która no, raczej go nie premiowała. Valtteri Bottas, no cóż, szóste miejsce i Valtteri Bottas po raz kolejny na starcie i potem w kolejnych fazach tego wyścigu pokazywał, że nie umie startować i nie lubi startować gdzieś ze środka stawki, czy gdzieś, gdy ma kilka samochodów przed sobą, że gubi się wtedy, że gra zbyt bezpiecznie, potem też nie jest w stanie szybko wyprzedzać tak od razu, bez pomocy DRS-u i tak dalej. No i dla niego zła wiadomość, bo w przyszłym sezonie w Alfie raczej będzie startował gdzieś z końca stawki, no i nie będzie chyba w stanie się tak, nie będzie mu mógł sobie pozwolić na takie straty, jak teraz miał w Mercedesie i jeżeli gdzieś tam utknie za słabszymi ekipami, to będzie po prostu słabo. Norris skończy ten sezon na miejscu siódmym. Takie skromne punkty, no ale wiemy, że miał dość trudny wyścig. McLaren nie miał tempa w ten weekend takiego, jakie powinien mieć, jeżeli chodzi o wyścig. To był taki kolejny zaskakujący występ, ponieważ zazwyczaj było tak, że było słabo w kwalifikacjach, a tym razem był przecież Norris trzeci, a potem w wyścigu było lepiej. W końcówce sezonu to się mocno odwróciło i naprawdę McLaren nie miał tempa wyścigowego. Oczywiście też mocno miał pokrzyżowane plany. Lando Norris, bo zaczął na oponie miękkiej, potem długi stint, a potem tuż przed wyjazdem samochodu bezpieczeństwa zjechał na drugi raz do pit stopu, no i to też mocno pokrzyżowało jego plany. W punktach jeszcze Esteban Ocon i Charles Leclerc, no to o Leclercu to był raczej słaby występ. Ocon, no mimo wszystko też gorzej od Alonso, więc też na minus. I uwaga, bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o Alpine, już mówiłem, że to może się zdarzyć i się ostatecznie zdarzyło. W kwalifikacjach 11 do 11 pomiędzy Estebanem Oconem i Fernando Alonso, w wyścigach też 11 do 11. Idealnie równo. 11 razy szybszy był Ocon i w kwalifikacjach i w wyścigu, 11 razy szybszy był Alonso i w kwalifikacjach i w wyścigu. Nieźle, nie? Mega, mega równy zespół, nigdzie nie było podobnych sytuacji, jeszcze w Alfie, przepraszam, było 10-10, więc no tam wiadomo, że dwóch występów nie miał Kimi Raikkonen. Dość blisko było też w Astonie i co ciekawe, w wyścigach to Sebastian Vettel przegrał z Lensem Strollem, a nie odwrotnie. Jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to najrówniej poza Alpine było chyba jeszcze w Ferrari, 13 do 9, w pozostałych ekipach taki znaczny faworyt, znaczny dominator tych kwalifikacji. Wiemy, że co się działo potem, co się działo w końcówce. Ricardo nie miał szans na wywalczenie dobrego miejsca, nie oddublował się, Perez musiał zostać wycofany, po pierwsze, aby dać jeszcze więcej punktów zespołowi Alfa Tauri, ale też no, były obawy, on był jeszcze w tej grupie niezdublowanych i były jeszcze obawy, że gdy sieknie mu, znaczy tam niby marginalnie wszystko było, jeżeli chodzi o zachowanie samochodu, jeżeli chodzi o silnik, że ten silnik się przegrzewał i jeżeli mógłby zostać na torze, to mogłaby być jeszcze jakaś neutralizacja i dlatego postanowiono nie ryzykować, zminimalizować jakiekolwiek ryzyko i wycofać go z tej rywalizacji. Szkoda, no ale to swoje czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej utrzymał i generalnie no trzeba powiedzieć, że to był niezły sezon w jego wykonaniu. Dwie Alfy nie ukończyły wyścigu, no cóż, takie symboliczne. Generalnie tak się nieźle zaczęło, bo, znaczy nieźle, no symbolicznie się zaczęło. Raikkonen odchodzi z Formuły 1, awaria. Russell odchodzi z Williamsa, awaria. Giovinazzi odchodzi z Formuły 1, awaria. No i tylko było wyczekiwać, kiedy Valtteri Bottasowi też się coś przydarzy. Ostatecznie się nie przydarzyło. No i jeszcze Nicolas Latifi, taki cichy bohater tego wyścigu. Ktoś, kto mocno namieszał, ktoś, kto de facto zmienił losy Mistrzostwa Świata i to na niekorzyść swojego dostawcy silników. Coś niesamowitego i można powiedzieć, że gdyby Robert Kubica został w Williamsie, to być może Max Verstappen nie miałby Mistrzostwa Świata. To jest taka grubo nić mi szyta teoria. Patrzę jeszcze, co pisaliście po tym wyścigu. Myślę, że przyjdzie czas i będziemy mogli sobie podsumować ten sezon, już tak bardziej rozbijając na kierowców poszczególnych, czy może właśnie zajmować się poszczególnymi ekipami. 10 tygodni, czyli 2 miesiące. To, no tak, może wystarczyć, żebyśmy omówili w każdym kolejnym vlogu tak dokładnie jakieś statystyki, ciekawostki, liczby dotyczące jednego kierowcy. Myślę, że możemy taką serię już teraz sobie zaplanować. Mam nadzieję, że czasu wystarczy. I powiem Wam szczerze, pierwszy raz po zakończeniu sezonu, tak po ludzku odetchnąłem i powiedziałem, jakby rozumiem kierowców, mimo że, no kurczę, ścigają się w Formule 1, każdy by chciał to robić non-stop. Rozumiem mechaników, tych, którzy pracują w tym najbardziej wymagającym sporcie, bo jednak no dla mnie też to jest taka ciągła praca od weekendu wyścigowego do weekendu wyścigowego. W środę mam taki jeden luźniejszy dzień i tak mówię, jejku, teraz chwilka będzie bez tych weekendów wyścigowych. Dla mnie to będzie generalnie gorzej, bo ja będę musiał teraz siedzieć dniami i wymyślać jakieś ciekawe tematy dla Was, a teraz no tematy same przychodziły. Natomiast no, jakby mi taki minimalna opcja takiego luzu to jest jakieś coś niesamowitego. No dla mnie też troszkę ten sezon, powiem Wam szczerze, wymęczył, bo mieliśmy łącznie 6 występów Roberta Kubicy w LMS-ie, do tego 3 występy w WEC, czyli to już jest 9, plus była jeszcze Daytona, to jest 10, plus 22 wyścigi Formuły 1, to jest 32 weekendy wyścigowe, no prawie 30 weekendów wyścigowych, no a do tego jeszcze były inne wydarzenia. No ale ja nie narzekam absolutnie, tylko mówię, że też już niestety przyda się troszkę odpoczynku. Patrzę jeszcze, co pisaliście oczywiście, bo myślę, że dużo będzie ciekawych informacji i ciekawych Waszych opinii. Jakby coś, jakbyście coś mieli, jakbym nie odpowiedział na jakieś pytanie albo jakieś pytania albo uwagi, oznaczcie mnie proszę, czyli małpeczkę wpisujecie wpisujecie powrot Roberta, klikacie potwierdzenie i wtedy mi się na czerwono podświetla, co tam pisaliście, będzie mi łatwiej do tego dotrzeć. Dobra, nie będę komentował właśnie takich tych, ale no, generalnie dużo będzie memów i jutro podsumowanie memów po tym wyścigu polecam, bo będzie na pewno zacnie, co tam się działo w tym wyścigu. Musisz szybciej po wyścigu dawać relacje, więcej donatów zbierzesz. Donatów, czyli tych pączków okrągłych z dziurką. Marcin Jędrzejczyk. Nie, wiesz co, to jest tak, że dla mnie jakby priorytetem jest zawsze po wyścigu, żeby się z Wami spotkać. To jest to, żeby się z nikim nie zbić, żeby jakby nikomu nie wchodzić w paradę, a jednocześnie, żeby mieć jakiś ogląd, co jest w całej sytuacji, zebrać jakieś dane, mieć o czym po prostu mówić, czy wyrobić sobie na chłodno troszkę bardziej tę opinie, więc to jakby te donaty nie są tutaj najważniejsze i nie po to robię te live'y. Przyznam szczerze, te live'y niestety powstają też troszkę z braku czasu. Nie tyle lenistwa, bo ja wolę sobie vloga przygotować, jakiś scenariusz i tak dalej, tylko z braku czasu, bo pracy przy blogu jest tak dużo, że jakbym jeszcze miał teraz nagrywać najpierw, potem jeszcze to montować i tak dalej, no to by schodziło bardzo, bardzo długo, a niestety no tego czasu brakuje. No i też Wy jakby później mielibyście to wszystko, bo to jeszcze trzeba potem zrenderować i potem jeszcze wrzucić na YouTube'a. Ja niestety wszystko robię na komputerze, nie mam komórki dobrej, żeby to wszystko robić na komórce, więc no długo dłużej by to schodziło i więcej czasu zajmowało, więc dlatego te moje live'y, nie żeby tutaj donaty zbierać, chociaż pączka bym jakoś wcisnął, bo rzeczywiście zgłodniałem. Dobra. Patrzę jeszcze, co pisaliście. Czy to prawda, że Mercedes napisał wypowiedzenie? Nie, to wiecie, to Ferrari kiedyś miało taką zagrywkę i co chwila się wycofywali z Formuły 1, to tak jak, a już nie będę tego przykładu przywoływał, ale no było generalnie cały czas, że Ferrari straszyło, że o, to się wycofujemy, jak nie podpiszecie, jak się nie zgodzicie, zresztą Ferrari nadal ma to prawo weta słynne. Okej, jeszcze patrzę, o kim im coś pisaliście, no jakoś nie ruszało mnie, podchodziłem do tego ostatniego wyścigu Kimiego tak jak do on podchodził, czyli o, no okej, okay. No fajnie, cześć Kimi, narka. bo już ten ostatni sezon to była taka łyżka, która łyżka, to była beczka dziegciu w łyżce miodu, czy coś w tym stylu, łyżka miodu w beczce dziegciu. Już było mi za dużo Kimiego, już nie trawiłem gościa, ani jeżeli chodzi o wyniki na torze, ani jeżeli chodzi o zachowanie, a nawet abstrahując od sytuacji z Robertem Kubicą, po prostu ja nie lubię takiego podejścia w życiu, ja się o wszystko spinam, ja jestem zawsze taki, szóstkę na WOF-ie miałem dlatego i to trener uzasadniał, że ten świetnie gra, a ten zawsze wszystko daje na 100%, ten zawsze się stara, czyli mowa o mnie, więc ja zawsze jestem taki, który nie lubi takiego lewczego podejścia, który jak ma coś, no to się stara, przykłada, mówi, że mu zależy i zależy mu generalnie, więc do mnie nigdy Kimi nie trafiał w tym swoim stylem bycia i myślę, że bardziej bym to przeżywał, gdyby w stawce nie było Fernando Alonso, czyli tego łącznika, tego dinozaura, tego, który ścigał się z Schumacherem, z Hakkinenem, z Montoyą. Gdyby nie było Alonso i jakby już wszyscy by byli z tej nowszej troszkę generacji, no to by rzeczywiście mi było szkoda, że ktoś taki odchodzi, ale jeżeli mamy Fernando Alonso i to w takiej formie i fizycznej i psychicznej i z tymi wypowiedziami, to jakoś za Kimim nie będę tęsknił, ale to już inna kwestia. Czy Haas z nowymi przepisami w 2022 roku może opuścić ostatnie miejsce w generalce? Jasne, że może. Może nawet wygrać. Dzisiaj widziałem taką fajną analogię. 2009 rok, ostatni rok przed zmianą przepisów. Wygrywa kierowca z mało znanego zespołu, który wcześniej był w końcu stawki, czyli pierwszy rok ze zmianą przepisów, wprowadzeniem KERS-u i tak dalej. Wygrywa kierowca, który w poprzednim sezonie był na końcu stawki, czyli Jenson Button. No i czy będziemy mieli Mika Schumachera w przyszłym roku mistrzem. Także no, ciekawa analogia, ale myślę, że nie. Chociaż sprawdziła się inna taka analogia, tam były takie wyliczenia, że to się stało, że kierowca Renault, coś tam też z Robertem Kubicą to było i że wtedy właśnie kierowca Red Bulla zdobywa, młody kierowca Red Bulla zdobywa swój pierwszy tytuł, no i tu się sprawdziło, Max Verstappen zdobył mistrzowski tytuł. Dobra, teraz pytanie, czy Lewis chciałby takie mistrzostwo? No, to się tak mówi, że ja nie chcę takiego mistrzostwa, nie. O, wiecie jak to jest. Każdy chce mistrzostwa, nieważne w jakim stylu. Zresztą, o właśnie, George Russell jeszcze bardzo fajny wczoraj komunikat wydał, myślę, że widzieliście, że George Russell napisał, że to jest nieakceptowalne po tym wyścigu. Potem jeszcze napisał, że no Max to fantastyczny kierowca i w ogóle świetna walka, ale takie rzeczy, jakie dziś widziałem, to w ogóle nie powinny się zdarzyć. To nie powinno mieć miejsca. To było niewybaczalne. Poczekajcie, znajdę to, żeby tutaj nie przekręcać, bo gdzieś to sobie nawet zapisałem, żeby wykorzystać przeciwko George'owi oczywiście. Nie, tak to pół żartem, pół serio, ale właśnie George napisał coś takiego. Max jest absolutnie fantastycznym kierowcą, który miał niesamowity sezon i nie mam nic do niego, oprócz respektu, oprócz szacunku, ale to, co właśnie się stanęło, było absolutnie nieakceptowalne. Nie mogę uwierzyć, co właśnie zobaczyłem. To napisał George Russell. No i oczywiście wszyscy zaraz przypomnieli mu jego tweet z po Grand Prix Belgii. Po Grand Prix Belgii, po wyścigu o Grand Prix Belgii, który to wyścig został rozegrany, pamiętamy w jakim stylu, dwa okrążenia za samochodem bezpieczeństwa, połowa punktów, George Russell zdobywa drugie miejsce, no i Russell wtedy, tak chłopaki, to podium, nieważne jak przyszło do nas, nieważne jak je osiągnęliśmy, wszystko się liczy i zespół zasługiwał na to tak bardzo. Czyli no, jak czegoś nie można, ale się bardzo chce, to można. To pamiętamy bardzo słynne zdanie. No i tutaj podobną mentalnością wykazał się George Russell. W Belgii, nieważne w jakim stylu, podium jest podium, zasłużyliśmy. Tutaj w Abu Dhabi, co to za styl, jak to możliwe, zasłużył, ale no, nie powinno to się odbyć, to jest nieakceptowalne. Więc George... Chcę poświęcić mu osobny vlog, natomiast nie idź George tą drogą, bo ty musisz być jak Hamilton naprzeciwko Alonso w 2007 roku. Nie możesz stać się Walterim Bottasem, chłopie, bo zmarnujesz się, a nie zasługujesz na to, żeby się zmarnować. Masz George talent niesamowity, ale nie staj się pupilkiem Hamiltona. Hamilton to jest teraz twój największy wróg i największy rywal. Bardzo bym chciał, żeby George zapamiętał to sobie, żeby to usłyszał, żeby ktoś mu powiedział, przekazał przed nowym sezonem, bo naprawdę nie chcemy widzieć Bottasa tylko z inną plakietką przy nazwisku. Ja chcę widzieć George'a Russella, który pokazał, że potrafi walczyć w Mercedesie, pokazał, że jest świetnym kierowcą i niech teraz to udowodni, bijąc Lewisa Hamiltona w Mercedesie. Koniec, kropka. No ale to już, dobra, bo też zapomniałem o George'u powiedzieć. Dobra, patrzę. No tak, safety car bardzo, bardzo powoli jechał. Także. No ale to było celowo dyrekcji wyścigu, żeby wiadomo, żeby było więcej emocji, żeby można było wznowić ten wyścig w ogóle na ostatnie okrążenie przed końcem. Dobra, widzę, że bardzo dużo pisaliście. Czy to był najciekawszy sezon XXI wieku? Jedyny sezon, który może mi się kojarzyć, że był ciekawszy, no to może 2008. Również z naszej polskiej perspektywy, również z tego, ilu kierowców było włączonych w rywalizację o Mistrzostwo Świata. Sezon 2007 też był niesamowicie ciekawy i też no, było tam mnóstwo emocji związanych właśnie z rywalizacją Alonso i Hamiltona. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, że 2007-2008 nie mieliśmy ich tak pokazanych jak ten 2021. Z kolejnej strony tu mieliśmy aż 22 wyścigi, więc ja śmiem zaryzykować stwierdzenie, że to był najciekawszy sezon 2021 wieku. No ale mogę się jakby zrozumieć, jeżeli ktoś powie, że nie 2008 był takim sezonem, albo 2005, kiedy została przełamana hegemonia Ferrari i Michaela Schumachera, albo 2010, kiedy wszedł Sebastian Vettel i też w ostatnim wyścigu się to rozstrzygnęło. No generalnie okej, zrozumiem, że ktoś ma inne zdanie, natomiast według mnie to był najciekawszy sezon XXI wieku. Ja uważam, że Sainz wciąż nie jest na poziomie Leclerca i wciąż mu wiele brakuje. Obstawiam, że tegoroczny bolid nie był dobrze ustawiony pod Charlesa i to było widać w wielu sytuacjach. Tak, to jest bardzo możliwe. Zresztą cały czas daję przykład Daniela Ricciardo. Gdyby ktoś spojrzał tylko przez pryzmat 2021 roku na Daniela Ricciardo, to by powiedział, no słaby kierowca, co ten ogór robi w Formule 1? Tymczasem Daniel Ricciardo był w stanie walczyć z Maxem Verstappenem. Daniel Ricciardo bez problemu pokonywał w Renault Carlosa Sainza, więc no jednak coś ten gość umie. I wydaje mi się, że po prostu bardzo wiele zależy od bolidu i tu jednostkowo bardzo trudno jest oceniać danego kierowcę tylko po wynikach i tylko po miejscu w klasyfikacji generalnej. Tak, Focus MK2 to prawda, że Alonso miał słabe pierwsze wyścigi, ale też to jak podszedł do tego sezonu, to jak się rozwijał i to jak szybko nabrał tej pewności, to mi imponuje, to jest świetne i brawo dla Fernando Alonso. Dobra, Lewis mógł startować z P12, a czemu? Nie, to nie rozumiem. Czy w związku z większą ilością wolnego czasu zajmiesz się rubryką monetyzacyjną na blogu? Jest bardzo wiele rzeczy, którymi powinienem się i którymi chciałbym się zająć. Jest wiele osób, które do mnie pisały, że chciałyby coś zrobić, czy coś tam więcej na blogu. Przecież nie widziałem dzisiaj, nie wiem, czy jest, natomiast no, cały czas jest kwestia koszulek i tak dalej. Archetype bardzo mnie o to prosił. Jest mnóstwo rzeczy, którymi powinienem się zająć. Powiem szczerze, że wykorzystując przerwę w sezonie będziemy robić wielki remont prawie całego mieszkania, więc to będzie tak średnio z tym czasem. No ale już trzeba zrobić, bo mieszkanie nie było 20 lat remontowane, więc no cóż, postaram się. Na pewno jest jeszcze też na YouTubie mnóstwo rzeczy. Na pewno to, co bardzo chcę zrobić i to, co sobie obiecałem, że zrobię coś więcej dla tych, którzy wspierają bloga na Patronite, na Bike Coffee 2 czy na YouTubie, że będą specjalne vlogi dla nich, że jakby jakaś grupę utworzy, coś więcej, tak żebyście też mieli poczucie, że ja to doceniam większe. Więc to na pewno sobie, to na pewno chcę zrobić, to na pewno chcę wpisać. Troszkę trzeba rzeczy uporządkować na blogu, troszkę trzeba rzeczywiście innych kwestii uporządkować. No, jest troszkę pracy i też nie chcę sobie zbyt szeroko zakrojonych planów robić, bo wiem, że po tym jak się nie będę wyrabiał, to będzie tylko frustracja, ale na pewno będę się starał. Błogosławieństwem i zarazem przekleństwem Lewisa Hamiltona jest to, że ma najlepszy bolid i team. Czasem kibic bardziej ceni jedno mistrzostwo niż całą serię, gdy ma się przewagę w sprzęcie. No tak, to prawda i to rzeczywiście Lewis Hamilton nie miałby tylu mistrzostw, gdyby nie Mercedes. I jednocześnie Mercedes no, dużo zyskuje na takim kierowcy jak Lewis Hamilton. No ale taki ja myślę, że nawet rozwinę to w kontekście sezonu 2000 21, gdzie Lewis Hamilton na początku w kilku pierwszych wyścigach skończyło się to na Silverstone, ale odpuszczał Maxowi Verstappenowi, gdy ten podejmował bardzo agresywne ataki i to sprawiło, że Max Verstappen na początku sezonu trochę punktów zebrał, trochę punktów zdobył i gdyby Lewis Hamilton był tak agresywny, jak był pod koniec sezonu, to myślę, że mógłby no, walczyć, czy nawet być przed ostatecznie Maxem Verstappenem i to też zgubiło troszkę Lewisa, bo w poprzednich sezonach, nawet jak gorzej zaczynał, a zazwyczaj miał słabe początki sezonu, no to wtedy i tak ten szybszy bolid, i tak Mercedes dawały mu na koniec dużą przewagę i zwycięstwo. I Lewis być może pomyślał, w tym roku będzie to samo, okej, niech on sobie jedzie, i tak nie ma samochodu, żeby mnie pokonać. A jednak to niewykorzystanie tokenów rozwojowych, to, że Red Bull tak mocno wszystko pocisnął, no sprawiło, że nie miał szans absolutnie w niektórych momentach Lewis Hamilton i tak dużo czasami tracił do Maxa Verstappena. Plus 10 sekund za blokowanie Mazepina. Aha, no to jeszcze oczywiście kwestia z kwalifikacji. No to wiemy, jak było. P12, no tak, nie rozumiem. No tak, to była kolejna kontrowersyjna decyzja. Kolejna decyzja, której zupełnie nie rozumiem. Nawet się nie zajęli tą sprawą. Ale z drugiej strony, i to też jest niekonsekwencja, podczas tego weekendu w ogóle się tym nie zajmowali, bo zauważcie, że no, było nie było, Max Verstappen też przeszkodził Charlesowi Leclercowi na szybkim okrążeniu, więc wtedy się tym nie zajęli, a powinni byli się zająć, biorąc pod uwagę to, co działo się w Arabii Saudyjskiej, gdzie wlepiali reprymendy. Tu w ostatnim wyścigu sezonu nagle mówią, dobra, ścigajcie się, nie patrzymy, jedźcie sobie. No ale to tak nie wolno robić. Konsekwencja przez cały sezon. I to powtarzamy od początku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to będzie. Proszę zostawić tę kanapę w kolorze musztardy kieleckiej. Tak, tak zostaje. Kanapa zostaje. Nie, kanapa zostaje, ale cała łazienka, cała kuchnia i nie tylko idą pod młotek. Tygrys 75, bardzo dziękuję za wsparcie. Bardzo mi miło. Czy podoba Ci się sposób wyprzedzania i obrony Maxa? Ja generalnie jestem za takimi atakami, za takimi sytuacjami i sam jestem w nich kiepski, ale lubię to oglądać na torze, także jak najbardziej. Dobra, przejdźmy do rzeczy ważnych. Kiedy jakieś ogłoszenia Roberta Maciej Konwerski? A właśnie, myślę, że niebawem, myślę, że na początku 2021 roku dowiemy się, jaki będzie 2022 roku. Dowiemy się, jaki jest program Roberta Kubicy na sezon 2022. No myślę, że to będzie Prema WEC plus oczywiście rezerwa w Alfie. To jest mój typ, zobaczymy. Jeszcze jedno pytanko, kiedy poznamy plan? A, to już ten. W środę jest konferencja Orlen Teamu, także też coś tam być może będzie jakieś pytanie o Roberta Kubicę wtedy, natomiast nie sądzę, żeby coś powiedziano, bo to jest typowo konferencja przed Dakarem. Będzie relacja live z niej oczywiście na blogu. O, dzieci już mi się tutaj do mnie dobijają. Coś tam jednak filtrują, bo nie puścili komunikatu Hamiltona o manipulacji. Tak, tego nie puścili, zresztą zapraszam jutro na bloga, bo zaraz siadam do stenogramów i Maxa Verstappena i Lewisa Hamiltona, myślę, że będą mega ciekawe. Rozdzielę je tym razem na dwa, żeby nie było zbyt dużego wpisu. To też będzie jedna z kwestii, które Was będę pytał po zakończeniu tego sezonu. Zrobię taką wielką ankietę dotyczącą zmian na samym blogu, nie tyle wizualnych, nie tyle tego, co powinienem więcej robić, bo ja wiem, co powinienem więcej robić, ale co powinienem robić czasem inaczej, bo jest sporo rzeczy. Jest na przykład bardzo dużo na blogu tekstów, szczególnie po weekendzie wyścigowym, takich kolumbryn, takich bardzo długich tekstów. Tego się nie robi już w nowoczesnym dziennikarstwie, bo ludzie chcą czytać krótkie teksty, zwięzłe, czasem może nawet mniej treści, no ale jakby chcą, żeby się działo. Ja to robię, ja lubię takie dłuższe teksty, ale wiem, że niektórym może się to nie podobać, że czasem taki właśnie tekst, który trzeba bardzo długo przewijać i on dotyczy, i to też nie jakby... No w każdym razie to też nie jest dobre dla mnie, jeżeli chodzi o wyświetlenie i tak dalej. Mi na tym nie zależy. Ja jakby no mam to na, to jest drugorzędna kwestia. Natomiast wiem, że te teksty mogą męczyć. I nie wiem, czy te stenogramy na przykład, czy te podsumowania każdej sesji, wyścigów, jakieś tam wszystkie dane, czy tego chcecie, czy to jest Wam potrzebne. I tego, o to też będę Was pytał po zakończeniu tego sezonu w takiej dużej ankiecie dotyczącej, powiedzmy, że przyszłości bloga. No ale to kiedyś. Czy z zespołem Prema ma szansę na tytuł? Tak, Robert Kubica ma szansę z zespołem Prema. Grzegorz Krakowiak, tak, Max nie miał reprymendy, dlatego powinni mu dać w piątek reprymendę za blokowanie Leclerca, ale no przecież Lewis Hamilton miał już jakąś reprymendę w Arabii Saudyjskiej, a i tak dostał, także sorry. Dobra, fajnie jakby harmonogram weekendów był bardziej eksponowany. Tak, bo ogromnym problemem jest to, jeżeli chodzi o bloga, że ja, i mówię Wam szczerze, ja używam tego telefonu do nagrywania vlogów, do pisania SMS-ów i do dzwonienia. Ja nie działam na komórce w ogóle, a wiem niestety, że 80% czytelników, albo nawet więcej, momentami 90 parę procent, korzysta tylko z komórek. Dlatego ja, trudniej mi jest jakby zobaczyć, co jest gorzej na komórce, co powinno być poprawione. Właśnie na przykład ten harmonogram weekendu wyścigowego. Gdy wejdzie się na stronę na komputerze bloga, to on jest od razu widoczny w prawym pasku. To od razu widać i tam jest jeszcze link do tego harmonogramu. Natomiast wiem, że rzeczywiście on może nie być dla użytkowników komórek widoczny, ponieważ na komórce trzeba zjechać na sam dół strony, żeby, czy tam do środka strony, żeby ten harmonogram zobaczyć. No jest właśnie dużo takich rzeczy. Czy dobrze by było też, żebym zasięgnął opinii kogoś, kto się zna, jak lepiej zbudować tę stronę w wersji mobilnej, żeby była bardziej przejrzysta dla Was. No ale to też będę nad tym pracował. Tak, aha, dlatego, no ale nie, to nie możemy takich, właśnie takie, tak to, tak do tego podchodzić. Po prostu powinna być całkowicie równość, niezależnie jaki to jest wyścig, czy pierwszy, czy ostatni, wszystko powinno być tak samo traktowane. Nieważne, ile masz reprymend, ile masz punktów karnych, to co, jakby Lewis Hamilton miał 10 punktów karnych i trzeba mu było dać kolejne dwa, to by sędziowie jednak nie dali, bo już ma 10, to też tak nie może być. To już ostatnie pytanko, czy w ten weekend, co był wyścig, to nie miał być sprint kwalifikacyjny. Nie, nie, nie. Sprint kwalifikacyjny ostatni był w Barcelonie. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać, bo już i tak bardzo długo gadam. Gardło mi siądzie całkowicie. Jeszcze dzisiaj troszkę pracy na blogu mam. Jutro oczywiście też kolejne wpisy. I jutro mamy początek testów opon Pirelli po zakończeniu sezonu. Te testy opon będą również z udziałem kierowców podstawowych, czyli będziemy mogli zobaczyć, jak to. Dobra, to już bateria padła. Bardzo Wam dziękuję za całego vloga. Sorry za przerwę. Trzymajcie się, do zobaczenia na blogu. Pa, pa. Już dzieciaki, już.